Chciałbym z Bożą pomocą zająć się dosyć takim trudnym zagadnieniem, jak podejść do Pisma Świętego, by je zrozumieć w jego właściwym znaczeniu, a więc by potraktować je jako Słowo Boże, mimo że przyszło ono do nas poprzez ludzi. Jak wiemy, Biblia nie spadła z nieba, nie anioł ją komuś podyktował, a też nie jakiś człowiek ją spreparował. Lecz Bóg jako Stwórca przekazał swoje słowo poprzez ludzi, poprzez 40 różnych ludzi, którzy żyli normalnym życiem, najczęściej mieli swoje rodziny, jakieś zawody. Niektórzy byli tylko zwiastunami Bożego Słowa, nazywamy ich prorokami. Żyli w konkretnym czasie i przez okres około 1500 lat tych 40 ludzi swoimi ustami przekazywało to, co Bóg wkładał do ich serca. Nie tylko słowa przekazywali, ale również i całe ich życie o tym świadczyło. I słowem, i czynem. Pamiętamy, jak Ozeasz otrzymał polecenie, aby się ożenić z nierządnicą i mieć z niej dwoje dzieci. I to miało być znakiem dla Izraela, a my z takich przypadków mamy więcej. I teraz jak to Pismo Święte, które powstawało przecież ponad 3000 lat temu, jak je dzisiaj rozumieć, czy dosłownie, czy inaczej? I żadna księga religijna świata nie ma takiego rodowodu. Różne księgi, teraz nie będę chodził w szczegóły, w ogóle będę unikał wszelkich szczegółów, dlatego że chcę się zmieścić tylko w pół godziny, a resztę zamieszczam w konspektach. Z kolei konspekty są też tylko skrótem, streszczeniem, omówieniem pewnej książki, która mnie zainspirowała, ale moje komentarze, jakie będę chciał poświęcić podczas tych 11 moich rozważań, będą wypływały z mojego osobistego doświadczenia. A więc żadna księga religijna nie ma takiego rodowodu jak Pismo Święte. Dlatego też, że żadna inna religia nie ma prawdziwego Boga. Jest tylko jeden Bóg prawdziwy. Jest to Bóg, Stwórca, objawiony w Jezusie Chrystusie. To też teraz bardzo mocno podkreślam i to jest sprawa zasadnicza i to później nam wyjdzie. Nie ma innego Boga jak ten, który dla nas objawił się w Jezusie Chrystusie. Więc nie można mówić o Bogu Izraela, o Bogu Jahwe i o Jezusie. Teraz właśnie do tego nawiązuję, bo takie tendencje w tej chwili też się kształtują w wyniku pewnych działań Żydów mesjanistycznych, którzy usiłują używać określenia Bóg Izraela, mimo że wierzą w Jezusa. Nie ma Boga Izraela, bo nie ma Boga etnicznego, Boga narodowego. Był kiedyś, za czasów, gdy Izrael był na ziemi jako naród wybrany, czasów Mojżesza, królów, proroków, do Chrystusa. To tak, to był Bóg Izraela. W Chrystusie Jezusie Bóg Stwórca stał się Bogiem wszystkich ludzi i już nie ma Boga Izraela jako kogoś odrębnego. Ale oczywiście te poglądy zawsze wypływają z Pisma Świętego i mają jakiekolwiek uzasadnienie. Nawet to, że Izrael ma prawo do swojej ziemi i usiłują to na forum międzynarodowych czy forach międzynarodowych udowadniać, że mają prawo do swojej ziemi i rugować Palestyńczyków. Ale nie można Pismem Świętym wprowadzać prawa, żądać czegokolwiek w kategoriach ogólnoludzkich. W Chrystusie Jezusie to wszystko zostało zmienione. Stare zostało anulowane i stało się nowe. Na bazie starego wyrosło całkowicie nowe. Nie symbioza, połączenie starego i nowego, jak usiłują to robić owi Żydzi mesjanistyczni, czy mesjaniczni, to nie jest symbioza, połączenie. Bóg Jahwe i Jezus, nie. Bóg jest objawiony tylko, wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I przez Ducha Świętego dał nam depozyt. O tym mówiliśmy w ubiegłym roku, czyli 2012, w lipcu, w sierpniu. Że Duch Święty i depozyt, Duch Święty i Biblia. W całym cyklu kilkunastoodcinkowym Duch Święty i my. A więc Bóg nam przekazał w Chrystusie Jezusie depozyt słowa. Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami. I właśnie to słowo przychodziło ustami ludzi, rękami ludzi. I to jest wyjątkowa sytuacja i sprawa w całym świecie, dlatego że my mamy też wyjątkową sytuację, że mamy do czynienia z Bogiem prawdziwym i jedynym. I właśnie Bóg nam te rzeczy główne, ważne w Chrystusie Jezusie objawił przez Ducha Świętego i przez apostołów, a szczególnie przez apostoła Pawła. I jakby na ironię dla tych wszystkich żydofilów, hebrajczykofilów, właśnie przekazał nam przez arcyfaryzeusza Pawła, Szawła. I właśnie Paweł, apostoł, toczył bardzo mocne polemiki, twardymi słowami pisał w swoich listach, szczególnie do Galatów, gdy odrzucał łączenie Mojżesza i Jezusa. Albo Jezus, albo Mojżesz. Nie można tego łączyć. I właśnie Pismo Święte musi być przez nas dzisiaj rozumiane w sposób właściwy, tak jak ono powstawało. Gdy Duch Święty dawał natchnienie tamtym ludziom przez te 15 wieków, tak też ten sam Duch Święty, ten sam autor, ta sama osoba, ten sam Bóg daje natchnienie nam, czytelnikom, w każdym okresie, gdy żyjemy. I każdy z nas, gdy czyta Pismo Święte, otrzymuje oryginalne natchnienie od tego samego autora, świeże natchnienie. I oczywiście nie możemy niczego nowego dodawać, nie możemy tworzyć nowych pism. Mamy tylko odczytać to, co było kiedyś powiedziane. Mamy zrozumieć to, co ówcześni słuchacze mieli zrozumieć i zrozumieli. Mamy to właśnie odczytać, do tego dojść. I stąd potrzebne są pewne mechanizmy. I takie dwa mechanizmy, wybaczcie, że użyję takich obcych słów, ale one powinny być nam znane, jak egzegeza i hermeneutyka. Egzegeza chodzi o to, aby dotrzeć do znaczenia historycznego. Jak wtedy, w tamtym czasie, słuchacze, słysząc proroka, słysząc zwiastuna Bożego Słowa, na przykład Jeremiasza, jak oni je rozumieli? I wtedy właśnie ci prorocy, ci zwiastuni Słowa, bo prorok to nie jest ten, który przyszłość przepowiada, ale to jest człowiek słowa, zwiastun słowa i tak należy to rozumieć. On również może jej przyszłość przepowiedzieć, ale to nie jest wróżbite. To jest zwiastun słowa, słowa Boga, który zna przyszłość i czasami ją oznajmia. Ale głównym celem proroka jest przekazywać aktualne słowo od żywego Boga, od Stwórcy. I tak Jeremiasz czy inni przekazywali i słuchacze ich rozumieli, bo wiedzieli, co mówi, bo mówił ich językiem, ich człowiek, który usiłował przekazać im zrozumiały sposób to, co Bóg im teraz chce powiedzieć. I my czytając to po 3000 lat, 3500 lat, czy też po 2000 lat, tamte słowa, nie możemy ich brać dosłownie. Ale musimy zrozumieć, dotrzeć. Jak wtedy tamci słuchacze rozumieli, o co chodzi. Tu jest potrzebna nam egzegeza. Potrzebna jest również hermeneutyka, czyli objaśnienie nie tylko historyczne, ale również i kulturowe. Jak ci ludzie odbierali, jakich słów używano, to, co do nich mówiono, jak dzisiaj my mamy to zrozumieć, gdy mamy zupełnie inną sytuację, i społeczną, i gdy chodzi o nasze różnego rodzaju urządzenia, urządzenie świata. Wszystko jest całkowicie inne, a też przez wieki, które minęły, bywało inne i było inne. I taką pracę na przykład wykonują tłumacze. Każdy z nas czyta Pismo Święte nie w oryginale. Gdyby czytał w oryginale, to i tak musiałby zerkać do różnych źródeł, które z kolei z manuskryptów wydobywają jak najwięcej informacji na temat danego tekstu. I wtedy porównując różne wyrazy, znaczenia w językach powiedzmy hebrajskim czy później greckim, dopiero dojść, o co chodziło w oryginale, bo oryginalnych zapisów nie ma, są to wszystko kopie, manuskrypty, bardzo bliskie, ale ta bliskość to jest 300, 400, 500 lat od oryginału. To jest tak lepiej niż Homer. Homer, jego Iliada i Odyseja to jest 1000 lat najwcześniejszej kopii do oryginału. 1000 lat. My mamy 300, ale też i późniejsze. Ale to jest aż 300 lat, a nie tylko 300 lat. Aż 1000 lat, gdy chodzi o Homera. Ale nie ma oryginału i stąd trzeba wykonać pracę. I tej pracy podejmują się właśnie tłumacze, gdy muszą zerknąć i się dowiedzieć, o co chodziło. I się temu przyjrzymy w poszczególnych konspektach, w poszczególnych działach, jakie będziemy omawiać. A też później muszą ci tłumacze oddać tamtą myśl, którą zrozumieli, albo czasami ona jest wariantowo zrozumiana, bo nie można jednak jednoznacznie powiedzieć, o co chodziło. To są najczęściej sprawy już szczegółowe i drugorzędne bardziej niż pierwszorzędne. Potem muszą oddać to właściwymi słowami współczesnego języka. Dlatego też i Biblie są aktualizowane przynajmniej co 50 lat, a najczęściej co 25-30 lat są aktualizowane, bo tak szybko się zmienia język i zrozumienie. A więc to już jest praca egzegetyczna i hermeneutyczna. Przekładanie Pisma Świętego dla współczesnego człowieka. I teraz czytelnik, gdy spotyka Pismo Święte, traktuje je jako słowo od Boga, ale musi rozumieć, że ono przyszło poprzez ludzi. Ale mając świadomość, że jest to przesłanie żywego Boga, który dzisiaj jest zainteresowany człowiekiem dzisiejszym, ten Bóg zadba, abyśmy właściwie to Pismo zrozumieli. I On się z nami komunikuje. Nie poprzez sny, poprzez wróżbitów, poprzez jakieś magię, znaki, nie. On się komunikuje z nami poprzez słowo, swoje słowo, zapisane słowo. I stąd kiedyś wykonano pracę. Gdy będziemy ten pierwszy konspekt czytać, z nim się zapoznawać, to dowiemy się, że nie spisywano słów Mojżesza, nie spisywano słów proroków. Jeremiasz miał akurat Barucha, który spisywał, bo takie były okoliczności. Najczęściej oni głosili, a ludzie słuchali. Z tym, że to byli ludzie nastawieni na słuchanie, na zapamiętywanie, a potem powtarzali to w swoich rodzinach, o tym rozmawiali, dyskutowali, spierali się i w ten sposób się utrwalał przekaz. To, co było powiedziane, się utrwalało. Często niedosłownie, ale sens tego, o co chodziło. I na przykład, gdy mamy cztery Ewangelie, to one są spisane z ust tych, którzy słyszeli. Najpierw Marek, też według teorii oczywiście, przypuszczam, najpierw Marek spisał czyny Jezusa. Jest tam mało słów w jego Ewangelii, ale jest dużo czynów Jezusa. Ale Marek chodził z Piotrem, chodził z innymi uczniami pańskimi, był z Barnabą i się osłuchał. Miał kontakt z różnymi ludźmi. I się osłuchał i spisał to wszystko, co słyszał. Mateusz, gdy pisał dla Żydów, napisał w swój sposób i ujął to, co słyszał, co wiedział, co pamiętał. Spisał to, ale dla Żydów. Natomiast już nie apostoł, Łukasz, lekarz, Grek. Spisał to dla innych, dla Greków, dla nieżydów. I jego Ewangelia i jego dzieje są również opisem tego, co on zapamiętał, usłyszał i przekazem tylko rzeczy najważniejszych. To nie jest kronika. Musimy wiedzieć, to nie jest kronika, to jest słowo Boga, to jest list. To nie jest epopeja, jak Iliada i Odyseja. Po prostu jest to przekaz, słowa, informacja tego, co jest najważniejsze. I właśnie Bóg chciałby nam to przekazać i przekazał. I potem, gdy te wszystkie pisma powstawały, nieraz nam się wydaje, że Dawid pisał psalmy, siadał sobie gdzieś w jaskini i pisał psalmy, pisał pieśni. Nie, on śpiewał pieśni, nie pisał. I ktoś pamiętał te pieśni. Później były inne pieśni, które powstawały i z czasem niektórzy ludzie, teraz nie wchodzę w szczegóły, one będą w poszczególnych konspektach, niektórzy ludzie dla potrzeb ludu Bożego spisywali te różne pieśni, które krążyły między ludem. I sporo tych właśnie pieśni przypisywano poszczególnym autorom, w dużej mierze również i Dawidowi. I gdy te pisma powstawały i zobaczymy w szczegółach w tych konspektach, to zaszła konieczność, aby oddzielić te pisma prawdziwe, te wiarygodne, od tych pism różne, które później powstawały w wyniku różnych ludzkich działań i interwencji. I stworzono Żydzi w swoim czasie, potem chrześcijanie w swoim czasie, w IV wieku, stworzono pewne zasady, reguły, które pisma są prawdziwe, wiarygodne, a które są po prostu twórczością taką ludową. I z mnóstwa tych różnych Ewangelii, listów, z mnóstwa różnych też manuskryptów starotestamentowych, wreszcie Żydzi sobie stworzyli kanon palestyński, później Żydzi już w diasporze, rozproszeni w Aleksandrii, stworzyli sobie tak zwany kanon aleksandryjski. Potem Żydzi, którzy byli wśród Greków w rozproszeniu, w diasporze, potrzebowali bardziej zrozumiałej wersji dla niej tekstów starotestamentowych, Tory, innych proroków. A więc dokonano przekładu, tak zwaną Septuagintę, na język grecki. I przekładając już musiano komentować, dobierać odpowiednie słowa, których nie było w greckim, a były w hebrajskim. Też i chrześcijanie w końcu w IV wieku ustalili kanon, że te księgi są wiarygodne, a pozostałe to są już niewiarygodne. I czasami robią karierę, jakieś Ewangelie Judasza, jakieś listy też innych apostołów. Ale wtedy tamci ludzie jeszcze stosunkowo blisko tamtych wydarzeń, a też mający do czynienia z tamtą jeszcze rzeczywistością językowo, kulturowo, religijnie, już ustalili pewne reguły. Z tym, że nad tym wszystkim, całym procesem cały czas czuwał autor główny, Bóg Wszechmogący. I on czuwa po dzień dzisiejszy. Dlatego nie bójmy się zaprzeczyć temu, że Pismo Święte Żydów i chrześcijan jest święte nie dlatego, że spadło z nieba, że dał je anioł, ale jest święte dlatego, że święty, prawdziwy Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, poprzez wybranych ludzi dał im właściwe natchnienie, by oni żyjąc normalnym życiem mogli przekazywać Jego Słowo w swojej formie, swoimi ustami, swoim umysłem. Ten właśnie prawdziwy, żywy Bóg później spowodował, że inni ludzie nim przejęci, mając Jego inspirację i prowadzenie, postarali się utrwalić to w Piśmie. A potem też tacy sami ludzie, święci ludzie, ale normalni ludzie, ale natchnieni przez świętego Boga, naukowcy, ludzie wiary, ludzie synagogi i kościoła chrześcijańskiego, stworzyli reguły i odsiali ziarno od plewy. I mamy kanony Starego i Nowego Testamentu, pism Starego i Nowego Testamentu. Ale musimy też uwzględnić, że to pismo tak na żywo tworzone przez Boga i współtworzone przez człowieka, ono jest żywe również, gdy poszczególne teksty, poszczególne wyrazy, poszczególne zdania wyrwane z kontekstu historycznego, kontekstu literackiego, czyli wersetów najbliższych, nagle do człowieka zagubionego, żyjącego w historii, powiedzmy w średniowieczu, żyjącego dzisiaj, żyjącego 100 lat temu, czy lat temu 50, gdy ja się na przykład nawróciłem lat temu 52. Że to słowo nagle wyrwane z wszelkiego kontekstu do mnie dotarło, przemówiło jedno zdanie. Bo tak Ciebie umiłował. Bo Chrystus za nas stał się przekleństwem i każdy z nas może mieć takie różne wersety, które do Niego przemówiły i przemawiają. Dlatego, że Bóg tych zdań, tych wyrazów przez nas niezrozumiałych w sposób teologiczny wtedy użył jako słowa, które ma w sobie życie. Jest nośnikiem życia, jest czynnikiem życia. Dlatego też i Nowy Testament, szczególnie list Jana, nazywa to słowo nasieniem. I przepraszam, ja nieraz o tym mówiłem, tam jest wyraz sperma. A więc to nasienie, które daje życie człowiekowi. To jest właśnie to takie żywe słowo, chciałem powiedzieć krwiste słowo, takie z krwi i z ciała. I nie bójmy się tego. Ja głosząc to, być może się niektórzy zgorszą czy zdenerwują, ale jeśli mnie już słuchacie od tylu no już powiem lat i mnie znacie, to chyba wiecie, że mi jest trudno nie powiedzieć tego, bo to jest prawda. To właśnie jest Bóg, który nie jako anioł na ziemię stąpił, ale jako prawdziwy człowiek. Dał się urodzić, pozwolił się urodzić. Tak to należy powiedzieć. W stajni, wśród zwierząt, ale w warunkach antyhigienicznych. Tę dobrą wiadomość wyczuli magowie, astrologowie. I tak wyczuli, że szli przygotowani, bo nieśli dary. I my ich nie potępiamy. Nie mówimy, że to byli poganie. To byli poganie. Ale wyczuli. Na swój sposób. To właśnie Bóg nimi inspirował. I gdy dotarli do Heroda, to Herod nie chciał wyczuć. Mógł wyczuć. Przecież był Żydem i mógł wyczuć. Nie chciał wyczuć, bo chciał bronić swojej władzy. Ale ci pasterze koczownicy, mówiłem o tym ostatnio właśnie, o tym ludziach dobrej woli, ludziach Bożego upodobania. Ci ludzie wzgardzeni, jako nieumiejący, przeklęci, jak mówili faryzeusze, nie znający prawa. A ci ludzie właśnie byli w stanie zrozumieć przesłanie anioła. Jak wcześniej Zachariasz zrozumiał, bo był to bogobojny człowiek, jak dziewczyna izraelska Maria, Miriam zrozumiała anioła, przyjęła, jak Elżbieta przyjęła, tak też i ci ludzie przyjęli, a więc tamci ludzie wykształceni, przygotowani, ta prosta niewiasta Miriam, ale też i ci prości, wzgardzeni pasterze koczownicy przyjęli, bo to byli ludzie dobrej woli. I właśnie do ludzi dobrej woli, do ludzi wiary i dzisiaj dociera Bóg ze swoim przesłaniem, wyrywając tekst z kontekstu, ale dając jakiś impuls, spermę, przepraszam za wyrażenie i ja będę tak mówił zwięźle, nie będę owijał bawełnę, wybaczcie mi, kochani. Dając to nasienie, nagle zapładnia nas i my się rodzimy do nowego życia. Łzy płyną z oczu. Ja wtedy wstałem i ruszyłem, gitara moja jęknęła, kto pamięta moje świadectwa. I się zmieniło do dzisiaj. Pamiętam też i tę chwilę, gdy modliłem się o chrzest Duchem Świętym i nie rozumiałem tego, to było jak chińskie kazanie. Też o tym mówiłem w swoim czasie. Ale wiedziałem, że to jest niezbędne, bo byłem pobudzony i badałem Pismo Święte przez 3 miesiące. Robiłem egzegezy tych tekstów, Duch Człowieczy, Duch Boży, Duch Święty. Badałem, wchodziłem, zastanawiałem się, zgłębiałem po hebrajsku, po grecku. Wtedy nie było tyle przekładów, co dzisiaj, nie było programów komputerowych. Wtedy trzeba było to naprawdę wykonać pracę z księgami. I Bóg do mnie nagle w ten piątek przemówił, gdy byłem w poście, ale zarazem też i gdy miałem normalne studia w tym czasie, byłem na pierwszym roku studiów przecież, na drugim semestrze. Wersetem wyrwanym z kontekstu zupełnie. Stójcie i patrzajcie na wybawienie Pańskie, jakie wam dziś uczyni. Teraz cytuję z Biblii Gdańskiej, bo wtedy Biblię Gdańską tylko mieliśmy. I nagle przeszyło mnie, dzisiaj przeżyjesz chrzest Duchem Świętym. A tamten kontekst był zupełnie inny. To Mojżesz stał i Bóg mówi, czemu krzyczysz, czemu wołasz? Laskę wyciągnij i ruszaj, bo właśnie dzisiaj Pan wam daje wybawienie, to jest to miejsce. I oczywiście, że ja nie uważałem się za Mojżesza, ale ten wyrwany tekst, bo to był taki przeczytany tylko werset na dobre rano, po prostu idąc na śniadanie, otworzyłem sobie i to mnie do mnie dotarło. I sobie zapamiętywałem, idąc po schodach na dół do stołówki na śniadanie. To było w akademiku. Ale miałem nagle przeświadczenie, pewność, że dzisiaj przeżyję chrzest Duchem Świętym. I nie wiedziałem, co się stanie. I gdy tak w połowie dnia, około godziny 11, mówię o dniu studenckim, w połowie zajęć, o drugiej się kończyły zajęcia, wchodzę do pokoju, a koledzy moi rozmawiają, pytam się, o czym mówicie, a właśnie tu będziemy się modlić z tym i z tym, teraz nie mówię imion, nie chcę podać szczegółów żadnych. Będziemy się modlić wieczorem w Warszawie o chrzest Duchem Świętym. A czy ja mogę pójść z wami? A chodź. I tak się zaczęło. I tam przeżyliśmy z moją narzeczoną, właściwie dziewczyną, bo jeszcze też nie była narzeczona, nawet dopiero się poznaliśmy od 3 miesięcy. I przeżyliśmy. A więc Bóg do nas przemawia i tak wielu ludzi i dzisiaj też Bóg do nas przemawia jakimś słowem żywym, ale z Biblii. Nie z księżyca, nie od ludzi, nie od wróżbity, nie ze snów, nie z książek, ale ze swego słowa. Słowa zamkniętego. Nie możemy nic do niego dodawać. Do tekstu zapisanego nie możemy niczego dodawać, bo też i takie były próby. Ktoś był w niebie, słyszał Pawła i chciał dopisać jeszcze, co Paweł ma na myśli dzisiaj. Komentarze Pawła dzisiaj z nieba, dopisać do jego, no to są absurdy, myśmy to całkowicie odrzucili, takie koncepcje. Niczego do tekstów zapisanych nie dodamy, ale teksty zapisane zrozumiemy w sposób właściwy. Zrozumiemy, o co Bogu chodziło wówczas. I wtedy nie będziemy tworzyć rzeczy różnych, które będą później wywoływać skutki nieprzyjemne, niewłaściwe. A więc Biblii nie będziemy rozumieć literalnie, dosłownie, a też nie tylko symbolicznie. Będziemy ją tak rozumieć, jak ona była powiedziana, wyrażona, dana prawda w danym czasie. Wtedy musimy się zastanowić, kto mówił, do kogo mówił, dlaczego mówił, co mówił, jaka jest to forma mówienia, czy przypowieść, czy proroctwo, czy alegoria, jaka jest to księga, czy poezja, czy opis historyczny, czy tekst dogmatyczny. I to wszystko, kochani, będziemy rozważać stopniowo w poszczególnych 11 naszych spotkaniach. I pierwsze z nich, które mamy w tej chwili, właśnie poświęcone jest raz, tym sprawom ogólnym, które teraz przedstawiam, ale również i wprowadzeniem, co to jest egzegeza i hermeneutyka. A więc słowo od Boga powstawało pośród nas. I my teraz w sposób twórczy, czytając to Boże Słowo, pod Bożą opieką, Bożą inspiracją, w sposób oryginalny i twórczy odbieramy znaczenie tego słowa, jak kiedyś słuchacz w swoich warunkach kulturowych i historycznych, my dzisiaj odbieramy je dla siebie. I stąd jest to wyzwanie dla kaznodziejów, wyzwanie dla katechetów. Pamiętam, że ja, nie znając się jeszcze na tym wszystkim, gdy byłem początkującym kaznodzieją, a pamiętacie, zacząłem kazania głosić, mając lat 19, to właśnie w tym roku, 2013, w kwietniu minie lat 50, jak to się odbyło. Ja nie wiedziałem, że należy aż tak być mądrym, żeby znać Boże Słowo. Ale intuicyjnie wiedziałem. A też na szczęście się znalazłem w Akademii Teologicznej i gdy pierwszy problem mi się pojawił, pamiętam, kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Pamiętamy, 2 Koryntian 5,17. I nagle wyraz stworzenie mi jakoś się zjawił jako niezrozumiały. Bo stwierdziłem, że stworzenie to są wszelkie stwory, a więc zwierzęta, ludzie, no wszystko, całe stworzenie. I czy Paweł pisze stworzenie? I nagle otrzymałem zagwozdkę. Ojej, o co chodzi? Pamiętam moje przerażenie takiego młokosa, świeżutkiego, 19-latka, który nagle ma głosić kazania i nie rozumie takiego tekstu. I co mam zrobić? A wtedy mi przyszło, przecież już się uczysz liter greckich, już trochę tam coś łapiesz, a więc zacznij. I wziąłem sobie wtedy grecki Nowy Testament, który miałem, bo już żeśmy mieli zajęcia. Zacząłem sobie składać literki, układać i K, A, Kajne, Ktizis, o, co to, kajne to już wiedziałem, to kajne diatekę, a więc Nowy Testament, kajne to jest nowy, ale ktizis, co to jest ktizis? I wykonałem pracę. Zacząłem się modlić, Boże, dzisiaj to jest proste, klikamy, już mamy online Biblię po grecku, komentarze, strągi i tak dalej, różne słowniki, a tak, więc to nie było takie proste. I Bóg sprawił, kochani, że przez przypadek się znalazłem w księgarni, ja przepraszam teraz, ale opisuję fakty. W księgarni radzieckiej, literatury radzieckiej, gdzie były książki po rosyjsku, na Nowym Świecie w Warszawie. I tam wszedłem, a ponieważ się urodziłem na Syberii, więc język ten był mi bliski, znany. Zacząłem sobie przeglądać, patrzę, jakieś potężne dwie księgi, takie brązowo-czerwonawe, są takie potężne księgi, duże. Patrzę, drewno grecki, ruski slawar, a więc starogrecki, czy starogrecko-rosyjski, biblijny, czy słownik. Otworzyłem, patrzę i tam są różnego rodzaju w wersetach wyjaśnienia, wyrazach poszczególnych, hasłach wyjaśnienia, co znaczą, ale też są cytaty. Pamiętam Plutarcha, pamiętam Homera, ale też i biblijne. A więc różne teksty klasyczne, ale również i biblijne, więc nie pozbawiono jednak, mimo że to było wydane w Moskwie, nie pozbawiono jednak też i tekstów biblijnych. Ja myślę, o, coś dla mnie. I kupiłem. Pamiętam, kosztowało to 43 zł. I miałem to przez długie moje dziesięciolecia, miałem ze sobą, aż przestały mi być potrzebne i przekazałem to komuś, kogo to bardziej, komu było bardziej potrzebne w swoim czasie. A to mi pomogło. I nagle sobie zobaczyłem, co znaczy ktizis, stworzenie. Nowa jatwar po rosyjsku było. A potem na nowo stworzyć, stworzenie, na nowo stworzyć. Gdy sobie później znalazłem odnośniki właściwe, oczywiście po grecku odnośniki, gdy przejrzałem i zrobiłem egzegezę Nowego Testamentu na ten temat, no to mi zajęło tydzień, ja byłem w niebie, w siódmym niebie, ja odkryłem galaktyki, kochani, ja byłem przeszczęśliwy, że zrozumiałem rzecz prosta, ale dla mnie wtedy nie była prosta. Miałem tylko 19 lat i dopiero byłem kilka miesięcy po chrzcie. Ale to właśnie Duch Święty, autor, pomógł temu smarkaczowi, aby właśnie to zrozumiał. I to właśnie jest zachwyt, mam łzy w oczach w tej chwili też, na tym, że ten dobry Bóg, Stwórca, postarał się. Aby to słowo do nas dotarło kiedyś i docierało do dzisiaj. I kochani, nie bądźmy leniwi w poznawaniu słowa. A też bądźmy solidni, sumienni, by zrozumieć, o co jemu chodziło, a nie co nam się wydaje, że my rozumiemy. I stąd, gdy katecheta otworzy pierwsze dwa rozdziały Biblii, zacznie dzieciom mówić, że Bóg jak chirurg położył Adama na stole, wziął skalpel, rozciął mu, wyjął żebro, no to żebro trzeba byłoby odpiłować teraz, bo też tak trudno przecież wyjąć żebro, trzeba je odpiłować, czy wyłamać, nie wiem jak. Że potem w to żebro i tak dalej, wiecie, no to jest prymityw. Jest to opis, ale to nie jest relacja, to nie jest kronika stworzenia. Jest to bardziej pieśń na cześć Stwórcy, która oddaje nam pewien zamysł, zamysł duchowy, przecież to był duchowy świat, nie rzeczywisty nasz ten, w którym żyjemy, nie obraz lekarza. To jest pewna przenośnia i gdy my teraz to zrozumiemy wszystko w sposób duchowy, to nie będziemy potem mieli odruchów, aby się obrzezywać. Bo nagle Paweł wyraźnie mówi, ten obrzezany faryzeusz na razie mówi, wyraźnie mówi, jest to duchowe obrzezanie, zewleczenie grzesznego ciała, a nie napletka, tylko ciała grzesznego w sensie duchowym. To nie będziemy nagle poddawać się komuś, kto powie, że musimy szabat w sobotę koniecznie, bo niedzieli Bóg nie lubi. Bo ten właśnie arcyfaryzeusz nam powiedział, że wszystko jedno Bóg wszystkie dni lubi. Wszystko jedno kiedy. Najważniejsze, abyśmy mieli odpocznienie w Chrystusie Jezusie, bo szabat był znakiem odpocznienia, które miało nadejść w Chrystusie Jezusie. A potem człowiek już tylko musi uregulować swoje życie. Najpierw duchowe i mieć odpoczynienie w Chrystusie, a potem też i swoje życie to kalendarzowe i jednak mieć ten siódmy dzień odpoczynku, aby odpocząć. Organizm jego mógł, rodzina, być z rodziną i tak dalej. Dlatego też o tym wszystkim będziemy mogli rozmawiać, czytając poszczególne konspekty i gdy ja będę omawiał poszczególne sprawy. Ale chciałbym was prosić o modlitwę, bo to jest dla mnie duże wyzwanie. Ja sam nie czuję się na siłach, żeby temu sprostać. Nie jestem naukowcem. Jestem praktykiem. Znam oczywiście zasady teologiczne, dogmatyczne. Znam zasady egzegezy, hermeneutyki. Stosuję to. Ja nieraz jako kaznodzieja byłem zdziwiony. Wygłosiłem zwyczajne, proste kazanie, w którym objaśniłem, tylko objaśniłem o tych pannach głupich, mądrych, o tym kaganku. Objaśniłem o drachmie, objaśniłem przypowieści takie czy inne, tylko objaśniłem coś, co było niezrozumiałe, bo nasz przekład, Biblia Gdańska na przykład, później warszawska, nie oddały tej myśli. Pamiętam też szok z tą Betesdą, gdy nagle trzeba było objaśnić, że to nie chodziło o uzdrawianie przez Chrystusa i przez Boga, gdy anioł przychodził, że to tradycja bardziej i tylko Jezus to uszanował. I gdy się to objaśniło, nagle wszyscy, a rzeczywiście, że to teraz wiemy, dlaczego nie wszystkie teksty oryginalne mają ten zapis. I gdy ja takie rzeczy robiłem, nagle ludzie byli zdumieni, o, myśmy tego nie słyszeli, a ja się zdziwiłem, czemu? Po prostu objaśniałem niedokładności w naszych przekładach. I w tym konspekcie również zobaczymy tam, jak to może brzmieć. Są takie dwa ciekawe przykłady, więc zachęcam wszystkich. Weźcie konspekt i go spokojnie i tak dokładnie, nie pobieżnie, ale dokładnie przestudiujcie, bo ja go bardzo skondensowałem. Z obszernych opisów ja zrobiłem kondensację. To jest mleko skondensowane. Tak sobie spokojnie przepracujcie przez tydzień, abyśmy, kiedy się spotkamy znów w następnym temacie, abyśmy już mieli przynajmniej te ogólne rzeczy uchwycone. I wtedy będziemy mieli właściwe zrozumienie, o co chodzi i gdy później przyjdą jakiekolwiek zawieruchy, jakiekolwiek fałszywe prądy, nawet od ludzi swoich, zaufanych, bo komuś coś się wyda, będzie głosił, my będziemy mieć nagle wewnątrz świadomość, coś tu nie jest tak. I z pełnym szacunkiem dla tych różnych ludzi nagle będziemy mieć aparat poznawczy, i Duch Święty nam powie, tu jest tak i tak, tu jest błąd. A więc, kochani, zachęcam teraz nas wszystkich do lektury naszego pierwszego konspektu. Panie Jezu, błogosław wszystkich nas. Gdy nad Twoim słowem się pochylamy, gdy pełni radości zbawienia i pełni Ducha Świętego też je czytamy, chcemy je poznać jako słowo Boga przekazane przez ludzkie usta, przez ludzkie ręce. I teraz my również, jako ludzie, to słowo czytając, nie chcemy niczego dodać, niczego ująć, tylko poznać to, o co Tobie chodzi, abyśmy mogli być zdrowi, zdrowo się rozwijać, a Twoje słowo, żeby było pożyteczne do wychowywania człowieka Bożego, jakim jest każdy z nas. Prosimy o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Amen. I niech każdy z nas powie amen, czyli niech tak się dzieje w naszym życiu.